Witam naszych słuchaczy bardzo serdecznie. Witam tych, których zainteresowały spotkania z Kubą Pokojskim, historykiem, lotmistrzem Signum Polonicum, miłośnikiem najpiękniejszej, najpotężniejszej, najskuteczniejszej jazdy w historii świata. Ja nazywam się Karolina Maria Paprocka i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę. Czołem, panie rotmistrzu.
Czołem, pani redaktor. Czołem, słuchaczo.
Dziś porozmawiamy o organizacji husarii. Bardzo dużo tego wszystkiego. Mamy wojska państwowe, królewskie, prywatne, powiatowe, a do tego wszystkiego jeszcze pospolite ruszenie. O co chodzi?
Tak, struktura dawnej Armii Polskiej dla przeciętnego obywatela, który wie, jak wygląda to dzisiaj, czyli po prostu mamy wojsko państwowe i tyle, no może wydawać się nieco skomplikowana, no i szczególnie o miejscu husarii w tych formacjach.
Ale po dzisiejszej rozmowie skomplikowane to chyba już dla nikogo nie będzie.
Sądzę, że pewne elementy powinny być znajome, jak chociażby element wojsk prywatnych, ponieważ tyle się słyszy o prywatnych korporacjach militarnych, więc pewny ten charakter tutaj sądzę jest takiej świadomości zachowany, ale ab owo. Armia Rzeczpospolitej dla ułatwienia Polski i Litwy, tutaj nie rozróżniajmy, przyjmijmy ten stan, składała się z kilku jakby elementów, niezależnych od siebie, ale powiązanych. Pierwsze to było stricte armia państwowa, czyli z podatków uchwalanych przez Sejm.
No tak, państwowa, czyli za państwowe pieniądze.
Do tego mamy wojsko królewskie, bezpośrednio opłacane z majątku króla, z prywatnych dochodów. Następnie mamy wojska prywatne. No tak jak tutaj słuchacze mogą się właśnie orientować, że istnieją te prywatne korporacje wojskowe, prawda, Private Military Corps, PMC, no to również w dawnych czasach, jeśli kogoś było na to stać, mógł utrzymywać własne wojsko. Polscy magnaci byli bardzo bogatymi ludźmi, w skali Europy naprawdę wybijali się pod względem zasobności portfela, ponieważ Polska Rzeczpospolita była krajem bogatych ludzi, szlachty i magnatów i też nie jeden mieszczanin był bardzo bogaty. Więc magnaci utrzymywali swoje wojska. W czasie pokoju nieliczne, w czasie wojny mogły urosnąć nawet do 6 tysięcy żołnierzy, jak miał Jeremi Wiśniowiecki na początku buntu chmielnickiego. I te wojska zasadniczo były bardzo często używane właśnie przez polskich dowódców do walki z wrogami, ponieważ te wojska jakby egzystowały cały czas przy dość nielicznych wojskach kwarcianych. Zanim zwołano Sejm, zebrano podatki, zwołano wojsko suplementowe, powiększono stany wojska, jeśli był nagły atak przeciwnika, to najczęściej właśnie uzupełnieniem wojsk kwarcianych były wojska prywatne, które przechodziły tutaj pod, prawda, zarząd państwowy na czas wojny, choć oczywiście dowodzone przez swoich właścicieli, mówiąc kolokwialnie, no i one broniły ojczyzny razem z wojskami państwowymi. Do tego jeszcze dochodziły jako taki element poboczny wojsk prywatnych, wojska ordynackie, ponieważ w Polsce egzystowały też ordynacje, czyli na mocy specjalnego prawa niedzielone wspólnoty gospodarcze, raczej dobra ziemskie, które nie dzielą się w przypadku śmierci właściciela na wszystkie dzieci, ale pozostają w ręku najstarszego. Tak mówiąc bardzo skrótowo. I owe ordynacje za to, że miały prawo, taki przywilej właśnie tego niedzielenia się na mniejsze części w przypadku dziedziczenia, musiały utrzymywać stałe oddziały wojskowe, które mogły być używane przez państwo, mówiąc tak ogólnie, w przypadku potrzeby. No i do tego jeszcze mamy wojska powiatowe, w sumie takie dość nietypowe by się wydawało, to są wojska, które są powoływane przez samorządy. Tak jakbyśmy dzisiaj mogli zacząć od przypadku wojny, nie tylko państwo powołuje swoje wojska, ale na przykład poszczególne województwa. W dawnych czasach te wojska powiatowe właśnie najczęściej miały pełnić funkcje policyjne, czyli zabezpieczenia, prawda, porządku w okresie, kiedy główna armia wyruszyła w bój, ale czasami były również wykorzystywane do działań wojennych, szczególnie jeśli wróg wszedł na terytorium już danego województwa, danej ziemi. No i wreszcie oczywiście mamy pospolite ruszenie, czyli jakby system, organizacja znana od starożytności, od czasów chociażby rzymskich, bo tak naprawdę armia rzymska z czasów wojny z Hannibalem, armia republikańska, to była armia pospolitego ruszenia. Pospolite ruszenie, czyli zebranie w tym przypadku szlachty, mogło być z danej ziemi albo z całego kraju, które po prostu na mocy, prawda, określonej wzwołań, tak zwanej wici, były zwoływane do stanięcia z bronią w ręku, najczęściej konno, i walki z przeciwnikiem, który zagrażał ojczyźnie. W okresie tutaj, powiedzmy, husarii, czyli w tym XVI-XVII wieku, bo na nim się skupiamy, pospolite ruszenie mogło liczyć nawet 60 tysięcy zwołanych wojowników, tak jak było to pod Beresteczkiem w roku 1651. Co prawda już w okresie właśnie XVII wieku wartość bojowa pospolitego ruszenia nie była duża, ale to wynikało nie z braku umiejętności walki, bo tutaj one były dalej bardzo duże, zresztą i w XVIII wieku też były bardzo wysokie, ale z braku niestety porządku i dyscypliny. Więc z tym był problem. Teraz jeśli chodzi o uzbrojenie pospolitego ruszenia, to było bardzo ciekawe, ponieważ nominalnie pospolite ruszenie miało stawiać się w stroju po husarsku. Czyli miało być zbroi i z kopią. Oczywiście szabla przy boku, konno. To oczywiście nie wszyscy pospolitacy, jak to się na nich mówiło, wypełniali. Jakkolwiek bardzo często 1/3 pospolitego ruszenia potrafiła się, że tak powiem, postawić po husarsku, co oznacza, że tak naprawdę najliczniejszą formacją husarską w Polsce było pospolite ruszenie, tak się śmieje czasami, zresztą o czym będziemy jeszcze mówić, o liczebności husarii, no to jeśli byśmy przyjęli, że 1/3 pospolitego ruszenia stawiała się po husarsku, no to w okresie bitwy pod Beresteczkiem byłoby to blisko 18 tysięcy ludzi, czyli daleko więcej niż było husarzy w Rzeczpospolitej.
Używał pan takiego słowa chorągiew. Zapytam w swoim imieniu i może troszkę mniej zorientowanych słuchaczy. Co to właściwie jest chorągiew?
Chorągiew nam się oczywiście kojarzy najczęściej ze sztandarem, prawda? Z elementem charakteryzującym jednostkę, gdzie ona na przykład się znajduje, czy też miejsce lokacji tej jednostki. Natomiast w dawnym czasie. No oczywiście chorągiew miała również funkcję z nazwy chorągi, jako chorągiew, czyli sztandar. Powiedzmy, no choć powiedzmy sztandar jest nieco specyficzną formą chorągi, to też jest ważne. Natomiast chorągiew, o której my teraz mówimy, jest jednostką organizacyjną. Czyli tak powiedzmy obecnie na oddział kawalerii, przynajmniej w międzywojniu, mówiło się szwadron. Tak w dawnym czasie była to chorągiew, nazwana również rotą, chociaż tam oczywiście powiązania między rotą a chorągwią to było takie nie wprost, później to się zlało w jedno. Więc chorągiew to jest jednostka organizacyjna kawalerii polskiej. Tak jak na przykład na zachodzie była kompania kawalerii, była na przykład sotnia kozacka na wschodzie, no tak u nas była chorągiew. Te chorągie mogły liczyć, jeśli chodzi o husarię, między 100 a 200 rycerzy.
Bardzo ważną osobą był rotmistrz. Kto to rotmistrz?
Tak, rotmistrz był dowódcą, swoistym fundatorem chorągwi. Ponieważ tu jest bardzo, trzeba powiedzieć o strukturze organizacyjnej, ponieważ sama chorągwi składała się z towarzyszy i pocztowych, oni tworzyli poczty. Czyli to był ten kręgosłup chorągwi, towarzysze, czyli ci, tak jak ja to mówię, prawdziwi husarze, o których pewnie jeszcze powiem, i pocztowie. Z nimi dowodził rotmistrz. Rotmistrz była to osoba najczęściej wywodząca się z elit Rzeczypospolitej, która dostawała od króla list przypowiedni. Była to taki swoisty formularz wskazujący, jaki oddział ma stworzyć, co się od niego oczekuje. I na podstawie tego dokumentu on zwoływał najczęściej, to był tak zaciąg autoramentu narodowego, bo był jeszcze cudzoziemski z Wolnego Pębna, więc ów zaciąg towarzyski był taki, że ów rotmistrz, który dostał ten list przypowiedni od króla, udawał się najczęściej w teren sobie znany i z osób, które go znały, on znał, uważał za wartościowe, zapraszał ich do służby dla króla, dla ojczyzny. Ci towarzysze, i to byli właśnie ci towarzysze się zgłaszali wraz ze swoimi pocztami, czyli oddziałkami składającymi się z towarzysza i pocztowych, tak zwanej czeladzi pocztowej, oraz służb tyłowych, o których na pewno powiemy więcej przy kwestii liczebności husarii. I właśnie chorągiew składała się z tych pocztów, czyli towarzysza, który był fundatorem danego pocztu, on utrzymywał tych pocztowych swoich, on dostawał żołd, ale on uzbrajał, on wydawał na to pieniądze. I tymi wszystkimi pocztami, którymi dowodzili poszczególni towarzysze, dowodził nominalnie rotmistrz, przynajmniej przez XVI i dużą część XVII wieku faktycznie dowodził rotmistrz. To też był jeden z elementów wysokiego morale husarii, że dowodził w boju faktycznie swoim oddziałem ten bardzo bogaty, poważany szlachcic i ryzykował swoim życiem. Rotmistrz to była bardzo ważna osoba, ponieważ ona ponosiła bardzo duże koszty ufundowania, prawda, całej chorągwi husarskiej. Oczywiście dostawała, był żołd od króla, który był wypłacany towarzyszom, ale sam rotmistrz miał bardzo duże jakby poboczne koszty, które musiał ponieść, więc to byli ludzie, którzy najwięcej ułożyli na służbę, ale oczywiście z tym się wiązał wielki prestiż, bo bycie rotmistrzem husarii to było po prostu coś niesamowitego i człowiek, będąc rotmistrzem husarii, był już w prawdziwej elicie elit jakby tego społeczeństwa obywatelskiego, tego życia politycznego, również i drabiny społecznej Rzeczypospolitej.
To chyba musiało wszystko dobrze funkcjonować, bo funkcjonowało dosyć długo, prawda?
Tak. No tak naprawdę wszystko dobrze funkcjonowało przez ponad 200 lat, aczkolwiek przez dużą część XVII wieku stopniowo te struktury murszały. Jednakże jeszcze przez, do końca XVII wieku pozytywy przeważały nad negatywami, co powodowało, że ta maszyna bardzo funkcjonowała, a jeśli dostawała zadyszki, to i tak, jak to czasami mówię, poprzez cnoty obywatelskie dalej była w stanie sprostać wymogom pola bitwy.
Husaria kojarzy nam się z ciężką jazdą, ale jakąś część swojej książki poświęcił pan petychorcom. Czy dobrze odmieniam? Petychorcom. Kto to był?
To jest kawaleria tak naprawdę bardzo słabo poznana w naszej historiografii. Nie najsłabiej, bo husaria jest całkiem dobrze, do tego jazda kozacka, pancerni też nieźle. Natomiast petychorcy są dość słabo poznani. Petychorcy jest to tak de facto ja to nazywam lekką husarią, ponieważ to jest kawaleria, która wywodzi się od czerkieskich najemników zaciągających się na służbę litewską w drugiej połowie XVI wieku i też głównie na Litwie owi petychorcy służyli, choć na koronie również byli zaciągani. Petychorzec właśnie przez to, że był lekkim husarzem, jak ja to ich nazywam, co na to wskazuje? Ich rola na polu bitwy, ponieważ oni używali albo kolczuk, takich jak późniejsi pancerni, albo zbroi husarskich właśnie, w zależności od przeciwnika. Mogli używać do walki rohatyn, czyli nieco dłuższych od dzid jazdy kozackiej pancernej broni, ale mogli też używać nieco krótszych od husarii kopii. Też w zależności od przeciwnika. Więc byli bardzo elastyczną formacją. No i również żołd, który pobierali, mianowicie wyższy od jazdy kozackiej pancernej, niższy od husarzy, wskazuje właśnie na umiejscowienie ich w tej hierarchii pomiędzy. Była to kawaleria, no tak jak mówiłem, lżejsza od husarii, ale cięższa od jazdy kozackiej, będąca w stanie spełniać rolę i tych, i tych. Więc generalnie tak to wygląda z tymi petychorcami. Jeśli słuchacze zapamiętają, że petychorzec to tak dla uproszczenia jest to lekki husarz, to już bardzo dobrze.
I myślę, że dzięki tej dzisiejszej rozmowie wielu słuchaczy troszkę lepiej zrozumie tą całkiem skomplikowaną organizację polskiej armii, Armii Rzeczpospolitej. Bardzo dziękujemy, panie rotmistrzu. Czołem.
Bardzo dziękuję, czołem.
Gdy usłyszymy się ponownie za miesiąc, porozmawiam z panem rotmistrzem na temat, który kiedyś wydawał mi się nudny, ale tylko do czasu, gdy dowiedziałam się, jak fenomenalne rozwiązania mieli nasi przodkowie. Do usłyszenia 2 marca.